Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby ten nas prowadził, umacniał, aby nas oświecał, aby ogień Bożej miłości nas oczyszczał, abyśmy byli w stanie odrzucić to, co zbędne, a przyjąć tę prawdę, którą Bóg chce nam dać, abyśmy pogłębili naszą wiedzę, ale również pogłębili naszą wiarę i przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, umocnij nas, napełnij, prowadź, oświecaj, oczyszczaj, uzdrawiaj. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty, i bądź wśród nas, jak ożywcza bryza wśród fal. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź wśród nas, niech ogień miłości płonie w nas. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Święty, i bądź wśród nas, jak ożywcza bryza wśród fal. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź wśród nas, niech ogień miłości płonie w nas. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przy Tobie na zawsze opuści mnie strach. Chcę być z Tobą blisko, daj jakiś znak. Przyjdź, Duchu Święty, i bądź wśród nas, jak ożywcza bryza wśród fal.
Oddychaj we mnie, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Trwamy w rozważaniu pierwszej części Katechizmu Kościoła Katolickiego zatytułowanej Wyznanie Wiary, dział drugi Wyznanie Wiary Chrześcijańskiej, rozdział pierwszy Wierzę w Boga Ojca, paragraf szósty Człowiek i podpunkt drugi Corpore et anima unus, jeden ciałem i duszą. To temat, który dziś podejmujemy w katechizmie. Rozpoczynamy od punktu 362. Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. To drugi rozdział Księgi Rodzaju. Cały człowiek jest więc chciany przez Boga. Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie lub całą osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze, to, co sprawia, że człowiek jest w sposób szczególny obrazem Boga. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku. Ciało człowieka uczestniczy w godności obrazu Bożego. Jest ono ciałem ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową i cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w ciele Chrystusa świątynią Ducha Świętego. Stanowiąc jedność cielesną i duchową, człowiek przez samą swoją cielesność łączy w sobie elementy świata materialnego, także przez niego osiągają one swą głębię i wznoszą głos w dobrowolnej pochwale Stwórcy. Człowiekowi nie wolno więc gardzić życiem cielesnym, lecz przeciwnie, właśnie swoje ciało, jako stworzone przez Boga i przeznaczone do wskrzeszenia w dniu ostatecznym, powinien uważać za dobre i godne szacunku, mówi nam Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że trzeba uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona dziełem rodziców i jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób święty Paweł modli się, aby nienaruszalny duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. To pierwszy list do Tesaloniczan. Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Tradycja duchowa Kościoła mówi także o sercu, w biblijnym sensie głębi jestestwa człowieka, gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Niemu. Trzeci punkt: mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Mężczyzna i kobieta są stworzeni, to znaczy chciani przez Boga. Z jednej strony w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony w ich odrębnym byciu mężczyzną i kobietą. Bycie mężczyzną, bycie kobietą jest rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. Mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy. Mężczyzna i kobieta mają taką samą godność. Zostali stworzeni na obraz Boga. W swoim byciu mężczyzną i byciu kobietą odzwierciedlają oni mądrość i dobroć Stwórcy. Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Bóg jest czystym duchem, w którym nie ma miejsca na różnicę płci. Lecz doskonałość mężczyzny i kobiety odzwierciedla coś z nieskończonej doskonałości Boga, doskonałości matki oraz doskonałości ojca i małżonka. Mężczyzna i kobieta stworzeni razem są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo Boże pomaga nam zrozumieć tę prawdę w różnych fragmentach tekstu świętego. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc, czytamy w Księdze Rodzaju. Żadne ze zwierząt nie może być tym partnerem mężczyzny, to również odniesienie do Księgi Rodzaju. Kobieta, którą Bóg kształtuje z żebra wyjętego z ciała mężczyzny i którą przyprowadza do mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości, jedności. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne ja, tego samego człowieka. Mężczyzna i kobieta są stworzeni jedno dla drugiego. Bóg nie stworzył ich jako połowicznych i niekompletnych. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, w której jedno może być pomocą dla drugiego. Ponieważ są równocześnie równi jako osoby, kość z moich kości, i uzupełniają się wzajemnie jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stają się jednym ciałem. Mogą przekazywać życie ludzkie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, czytamy w Księdze Rodzaju. Przekazując swojemu potomstwu życie, mężczyzna i kobieta jako małżonkowie i rodzice współdziałają w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy. W zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta są powołani do czynienia sobie ziemi poddaną, jako zarządcy Boży. To władanie nie może być samowolnym i niszczącym panowaniem. Mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Stwórcy, który miłuje wszystkie stworzenia, są powołani, by uczestniczyć w opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za świat powierzony im przez Boga. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii ze sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Stan ten przewyższy jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie. Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka biblijnego w świetle Nowego Testamentu i tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zostali ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym, jak mówi nam Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium. Promieniowanie tej łaski umocniło wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie musiał ani umierać, ani cierpieć. Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem, tworzyła stan nazywany pierwotną sprawiedliwością. Władanie światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniało się przede wszystkim w samym człowieku, jako panowanie nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu. Znakiem zażyłości człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby go uprawiał i doglądał. Praca nie jest ciężarem, ale współpraca mężczyzny i kobiety z Bogiem, współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego. Harmonia pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. Tyle, jeżeli chodzi o tekst katechizmu, a już za chwilę kilka słów komentarza.
Thank you.
Dwa bardzo ważne tematy, możemy powiedzieć, zostały podjęte w tym tekście katechizmu Kościoła katolickiego w punkcie drugim i trzecim tego paragrafu. To znaczy z jednej strony corpore et anima unus, czyli jeden ciałem i duszą. To, że człowiek nie jest rzeczywistością rozdzielną, to, że człowiek nie jest rzeczywistością, którą jest się w stanie rozerwać, czyli ciało i dusza, to jest człowiek. Połączone, zespolone, choć niezmieszane, ale jednak tworzące jedno. I możemy powiedzieć przez analogię, sytuacja podobna dokonuje się w rzeczywistości człowieka obojga płci, mężczyzny i kobiety. Stworzeni choć oddzielnie, to jednak stanowiący jedno. W swej istocie, naturze i pierwotności, powiedzmy, stworzeni po to, aby stanowić jedno. Aby stanowić komplementarną całość, wzajemnie uzupełniającą się na podstawie swoich różnic. I tak samo jak ciało nie jest duszą, a dusza nie jest ciałem, dopiero razem tworzą człowieka. Bo człowiek bez duszy to jedynie zwłoki, a człowiek bez ciała to jedynie duch. Tak samo mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są niepełni. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię życia w małżeństwie, w relacji, w parze, czy jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli z perspektywy dzisiejszego świata. Ale chodzi o to, żeby zobaczyć, że ta komplementarność realizuje się właśnie w odmienności tych dwóch płci, które muszą istnieć ze sobą i obok siebie, a nie przeciw sobie, jak próbuje się to od kilkudziesięciu lat już człowiekowi wmówić. Ta walka płci, którą próbuje się sztucznie napędzać i nakręcać, ona jest wymierzona wbrew prawu Bożemu, który mówi, aby stanowili jedno. Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała, mówi Adam, doświadczając wszystkich stworzeń na ziemi. Ale spotykając dopiero Ewę, widzi, że to jest, tak mówiąc obrazowo, ta druga połówka jabłka. Dopiero ona sprawia, że Adam czuje się w całości mężczyzną, człowiekiem. I Ewa, doświadczając spotkania z Adamem, rozumie istotę swojej bytności na świecie. I oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest opis biblijny, który ma być tylko i wyłącznie jakimś takim obrazem, ma być tylko i wyłącznie jakąś taką próbą pokazania pewnej rzeczywistości. No ale właśnie o to chodzi. To jest ta próba pokazania tego, co w pewnym sensie niewyrażalne. Obrazem, pewną figurą retoryczną, staramy się pokazać, Bóg uświadamia człowiekowi to, co jest w nim zawarte pierwotnie, od samego początku. I kiedy patrzymy, jak pięknie katechizm, możemy powiedzieć, zestawia nam te dwie prawdy. Z jednej strony właśnie o duszy i ciele, czyli o pewnej jedności, która musi trwać, żeby być w cudzysłowie mówiąc, zdrowa. Żeby człowiek był zdrowy w całości, musi uświadamiać sobie to, że jego ciało nie jest wrogiem duszy, a dusza nie jest wrogiem ciała. Bóg stworzył człowieka w całości. Ten przepiękny obraz, który mamy w Księdze Rodzaju, który nam pokazuje dwie prawdy. Lepienie z gliny, czyli wzięcie tego, co jest niedoskonałe, co jest ziemskie, co jest gdzieś kruche i ulotne, co jest taką rzeczywistością, która może nam w każdej chwili się rozpaść. I tchnienie życia, czyli wprowadzenie do tego, co w pewnym sensie ułomne, co kruche, wprowadzenie życia Bożego, czyli tego, co ponad. tego, co daje życie, tchnienie, nieśmiertelność, tego, co unosi to stworzenie do podobieństwa Stwórcy. I tak jak mówi nam pięknie katechizm, to człowiek podobny jest do Boga, a nie Bóg do człowieka. Nie możemy w Bogu szukać podobieństwa do siebie, tylko w sobie szukać podobieństwa do Boga. To jest ważne w tym kontekście, żebyśmy potrafili rozumieć, że jesteśmy obrazem Pana Boga. Ale ważne, żebyśmy nie stawali się obrazą Pana Boga w naszym życiu, w naszym funkcjonowaniu. Bóg daje człowiekowi z siebie to, co najpiękniejsze. Bóg daje człowiekowi wolną wolę, Bóg daje człowiekowi rozum, Bóg daje człowiekowi umiejętność oceniania świata. Bóg daje człowiekowi tę możliwość odróżniania dobra od zła. Ale Bóg daje też człowiekowi tę konsekwencję odpowiedzialności za swoje czyny. Bóg pokazuje, że człowiek jest dla niego ważny. Wchodzi z nim w bezpośrednią relację, rozmawia, prowadzi. Daje mu zadanie do spełnienia. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Mówi o tym, że człowiek ma się rozmnażać, aby zaludnić ziemię, bo ona jest mu dana do tego, aby go żywiła, karmiła. I człowiek, przechodząc dalej, w tej jedności ze stworzeniem, jedności ze swoją drugą połową, człowiek jako cały ma dokonywać tego. I ten podział na dwie płcie, wzajemnie uzupełniające się i dające z siebie to, co najpiękniejsze światu, ma być pokazaniem, że jedyną rzeczywistością, znowu użyję tego słowa, która potrafi stwarzać świat, która potrafi podtrzymywać go w jego istnieniu, jest harmonia, jest współpraca. Jest to połączenie, złączenie, ta komplementarność. To jest coś, co pozwala człowiekowi we wszechświecie funkcjonować, co pozwala rzeczywiście czynić sobie tę ziemię poddaną. I to, o czym dzisiaj mówi się, o tym, że trzeba walczyć o równouprawnienie, o tym, że gdzieś tam trzeba, że potrzebujemy walki z dyskryminacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest próba po raz kolejny uderzenia w te same tony. Pan Bóg, stwarzając człowieka jako kobietę i mężczyznę, pokazuje, że różnice są potrzebne. Oczywiście te różnice nie są przez Boga stworzone po to, żeby dyskredytować którąkolwiek ze stron. Ale też naturalne predyspozycje, to co wychodzi z natury stworzenia, ktoś by chciał powiedzieć z fenotypu czy genotypu człowieka, w zależności od jego płci i tak dalej, to są cechy, które mają pomóc człowiekowi, ale to są cechy, które mają sprawić, że właśnie ta wzajemna różnica ma się uzupełniać. Patrzymy na względy fizyczne, patrzymy na względy psychiczne i patrzymy, że możemy je właśnie przedstawić w dwojaki sposób. Że możemy je przedstawić jako dwa antagonistyczne światy, które powinny ze sobą walczyć nieustannie o to, który jest lepszy, albo dwa światy, które powinny, tak jak zamysł Boży pokazuje, współpracować ze sobą, działać wspólnie. Udowadnianie za wszelką cenę swojej równości pokazuje słabość. A to nie o to chodzi. Żyć w harmonii i we wspólnocie. Jedność we dwoje, mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. I tak jak ciało bez duszy staje się tylko zwłokami, tak mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny stają się niepełni. I to, podkreślę po raz kolejny, nie chodzi o to, że wszyscy mamy czy musimy żyć w związku małżeńskim. Ale chodzi o to, że ta wzajemna współpraca, która wyraża się każdego dnia, ma nam pokazywać, jak to właśnie wygląda. I oczywiście kobieta, która podejmuje męskie zadania, czy mężczyzna, który podejmuje, tak możemy powiedzieć schematycznie, bardzo żeńskie zadania, to nie jest zaprzeczenie tej rzeczywistości. Ale pytanie, i to jest pytanie, czy to nie są wyjątki, które potwierdzają istnienie pewnej reguły? Zrozumienie tego, jak Bóg chciał skonstruować świat i wejście w tę harmonię, poddanie się tym prawom, doprowadziłoby do sytuacji pewnej równowagi w świecie, która dziś jest bardzo mocno zachwiana. A my wiemy dokładnie, że orkiestra, w której jeden z instrumentów gra fałszywie, nigdy nie będzie brzmiała dobrze. Nawet jeżeli są w partiturze elementy, w których dany instrument nie gra i z pozoru wydaje się, że wszystko brzmi dobrze, to przyjdzie moment, a najczęściej są to momenty finałowe, kiedy wszystkie instrumenty zaczynają grać razem, kiedy ten fałsz, niedostrojenie będzie rozbrzmiewał. I ten źle dostrojony instrument będzie rzutował na wszystkie pozostałe, na cały utwór. I choć cała orkiestra będzie się starała, choć cała orkiestra będzie grała jak najpiękniej i jak najczyściej, to ten jeden instrument jest w stanie zepsuć wszystko. Dlatego dziś katechizm wzywa nas do tego, abyśmy na nowo zastanowili się nad jednością, na nowo zastanowili się nad tym, co to znaczy komplementarność, co to znaczy współpraca, co to znaczy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i w czym ten obraz powinien się wyrażać. W czym powinna się wyrażać współpraca właśnie naszej duszy z naszym ciałem, ale również współpraca mężczyzny i kobiety, mówiąc bardzo ogólnie i bardzo, powiedzmy, gremialnie.